Tu pan Żerefi, dobry wieczór państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, a w studio realizatorki naszej audycji Luciana i techniczka Elodie. Serdecznie państwa witamy w sobotę 19 lipca. Rozkład jazdy jest dzisiaj co nieco wakacyjny. Na wstępie przygotowany przeze mnie dziennik, Następnie przegląd prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego. Resztę zasiąg naszej godzinnej audycji wypełni zaczerpnięty z archiwum muzycznego RFI magazyn Piotra Kamińskiego poświęcony wielkim dyrygentom operowym. Zaczynamy zatem od wiadomości RFI. Oczy świata zwrócone są ku Genewie, gdzie odbywa się ważna runda rozmów między negocjatorami sześciu wielkich mocarstw i Iranu, którym przewodzi z jednej strony Javier Solana, a z drugiej Saied Jalili. Obecność podsekretarza stanu USA Williama Burnsa wzbudziła pewne nadzieje na przełamanie pata w trwającym od 6 lat kryzysie na tle irańskiego programu nuklearnego. Jest to bowiem pierwszy od lat 30 kontakt na tak oficjalnym szczeblu między Waszyngtonem a Teheranem i nawet jeśli Burns formalnie nie negocjuje, a jedynie przysłuchuje się rozmowom, uznawane jest to za znaczący zwrot w polityce Busha, wykluczającego dotąd wszelki dialog z Iranem, jeśli nie wstrzyma on uprzednio swojego programu wzbogacania uranu. Optymizm może być jednak krótkotrwały, gdyż nic nie wskazuje na to, aby Irańczycy zamierzali ów program zawiesić, a Javier Solana, który przedstawił Saiedowi Jalilowi nową ofertę współpracy ze strony wielkich mocarstw, powiedział po południu w Genewie, że ciągle nie dostał od drugiej strony jasnej odpowiedzi. Papież Benedykt XVI podczas sobotniego spotkania w Sydney z australijskimi biskupami oficjalnie przeprosił w imieniu Kościoła katolickiego za krzywdy wyrządzone przez australijskich księży, którzy dopuścili się molestowania seksualnego nieletnich. Nawet jeśli już w kwietniu podczas wizyty w USA papież stwierdził, iż afery pedofilskie wśród amerykańskiego kleru napełniają go wstydem, agencje prasowe podkreślają, że nigdy jeszcze dotąd tak dobitnie i jednoznacznie nie skrytykował księży, którzy popełnili przestępstwa o charakterze seksualnym oraz nie wyraził tak zdecydowanie żalu z powodu zachowań niektórych duchownych katolickich. Ich występki nazwał zdradą zaufania i powiedział, że odpowiedzialni za to zło muszą zostać doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości. Według organizacji Broken Rights, reprezentującej ofiary nadużyć seksualnych, w Australii zapadło do tej pory 107 wyroków skazujących przeciwko katolickim duchownym, ale liczba odnotowanych nadużyć miała aby być znacznie większa. W piątek wieczorem Benedykt XVI zwrócił się do 200 tysięcy młodych chrześcijan z całego świata, uczestniczących w wieczornym czuwaniu na hipodromie Randwick, mówiąc do nich, że kruchy i podzielony świat potrzebuje jedności i pojednania, które dać może, jak powiedział, chrześcijańskie świadectwo. Światowe Dni Młodzieży w Sydney zakończyć ma w niedzielę wielka msza plenerowa, na którą przybyć może, jak się szacuje, około 500 000 wiernych. Tu Paryż, Radio France Internationale. Kilka ważnych, lecz zgodnie z regułami bezpieczeństwa niezapowiedzianych wizyt. W sobotę do Afganistanu przybyli kandydat demokratów na prezydenta Barack Obama i szef francuskiej dyplomacji Hervé Morin, a do Iraku, gdzie sunnici wracają do rządu, premier brytyjski Gordon Brown. Fakt, iż pierwsze swe międzynarodowe tournée Barack Obama rozpoczął od Kabulu, a nie od Bagdadu, gdzie uda się później, jak i na Bliski Wschód oraz do Europy, świadczy o pewnym przestawieniu priorytetów. Kandydat demokratów jest bowiem przekonany, że to właśnie Afganistan, a nie Irak, jest obecnie głównym frontem wojny z terroryzmem. W poniedziałkowym wywiadzie dla New York Timesa Obama opowiedział się zresztą za wysłaniem tam dodatkowych 10 tysięcy żołnierzy w celu wzmocnienia międzynarodowej koalicji, która liczy obecnie, gdy dodać siły NATO i armii USA, 70 tysięcy ludzi. Kandydat na prezydenta odwiedzić ma GI-sów, a w niedzielę przewidziane jest spotkanie amerykańskiej delegacji z prezydentem Hamidem Karzajem. Z francuskimi z kolei żołnierzami, których w Afganistanie jest około 2000, spotka się minister spraw zagranicznych Hervé Morin, który podczas dwudniowej wizyty oprócz Kabulu odwiedzi też region Kandaharu. Na szczycie NATO w Bukareszcie Francja zapowiedziała wysłanie do Afganistanu dodatkowych 700 żołnierzy. W Iraku natomiast zmniejszyć swą obecność wojskową zamierza Wielka Brytania. I premier Gordon Brown potwierdził to w sobotę podczas wizyty w Bagdadzie, ale odmówił przedstawiania ad hoc jakiegoś, jak to ujął, sztucznego kalendarza. Z prawie 45 tysięcy Brytyjczyków wysłanych do Iraku przez Tony'ego Blaira zostało na miejscu dziś zaledwie 4000 zajmujących się głównie szkoleniem. Brown spotkał się z władzami irackimi w zielonej strefie, w tym z premierem Nurim al-Malikim. Po południu zaś udał się do Basry, gdzie stacjonuje większość brytyjskiego kontyngentu. Sunnici iraccy po rocznej nieobecności wracają tymczasem do rządu w Bagdadzie. Parlament zaaprobował kandydatów ich głównego bloku, Irackiego Frontu Zgody, na wicepremiera i 6 wakujących stanowisk ministerialnych. Front od roku bojkotował rząd al-Malikiego, zdominowany całkiem przez szyitów, w którym sunnici niewiele mieli do powiedzenia. Ich powrót interpretowany jest jako nowy krok na drodze do pojednania narodowego. Tu Paryż RFI i jeszcze to i owo w dużo większym skrócie. 18 osób poniosło śmierć, a 7 uznano za zaginione po przejściu przez północno-wschodnią część Tajwanu cyklonu tropikalnego Kalmaegi. W Pekinie uruchomiono 3 nowe linie metra na 3 tygodnie przed olimpiadą. Mają one zastąpić częściowo 4 kółka, których ruch będzie wielce ograniczony, głównie w celu zmniejszenia katastrofalnego zatrucia powietrza. W zatrutym mocno przez afery dopingowe Tour de France 14. etap wyścigu z Nice do Digne-les-Bains wygrał 3-krotny mistrz świata Hiszpan Oscar Freire. Australijczyk Cadel Evans zachowuje nadal żółtą koszulkę lidera. W niedzielę zaczną się schody, czyli etapy alpejskie. I jeszcze z cyklu statystyki troszkę śmieszne, troszkę straszne. Zimbabwe bije nowy rekord świata. W poniedziałek puszcza w obieg banknot o nominale 100 miliardów dolarów. Na czarnym rynku wart będzie tyle z grubsza co 1 dolar USA. Wedle ostatnich szacunków inflacja w skali rocznej przekracza obecnie w kraju Roberta Mugabe 2 200 000%. 1 700 000 jointów skręcili w 2007 roku Marokańczycy, obliczył tygodnik Telkel z Rabatu. Konsumpcja haszyszu i marihuany wzrosła w Maroku przez 2 lata o 34%. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej.
Kandydat demokratów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, rozpoczyna w poniedziałek podróż dyplomatyczną po krajach Azji, a następnie przyleci do Europy. Podróży Obamy poświęcony jest artykuł Filipa Żyli w Le Figaro. Korespondent paryskiego dziennika zauważył, że podróż Baracka Obamy ma na celu uwodzenie zagranicznej opinii publicznej w różnych miejscach świata. Obama powinien wypaść wiarygodnie jako kandydat na stanowisko prezydenta USA, który jest jednocześnie naczelnym dowódcą amerykańskich sił zbrojnych. Barack Obama powinien podczas swej podróży uwodzić nie tylko opinię międzynarodową, czytamy w Le Figaro, ale również przekonać o swej wiarygodności samych Amerykanów. Obama symbolizuje ewentualny powrót do łask Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie jego podróż jest niebezpieczna. Szczegóły etapów podróży nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, ale wiadomo, że kandydat demokratów i jego sztab pracowali nad jej przebiegiem od wielu tygodni. Wiadomo już jednak, że Barack Obama spotka się w poniedziałek z królem Jordanii Abdellahem II, następnie odwiedzi Izrael i autonomię palestyńską, a potem zjawi się w 3 stolicach europejskich. W Berlinie, w Paryżu, Sarkozy witać będzie Obamę w piątek, oraz w Londynie. Druga odsłona jego podróży to Afganistan i Irak. Jeszcze nie wiadomo, czy wizyta w tych krajach została zaprojektowana jako preludium wyprawy, czy jako jej zakończenie. Wiadomo jednak, że do Afganistanu i do Iraku Barack Obama uda się jako członek delegacji kongresu razem z demokratycznym senatorem Jackiem Reedem oraz republikańskim senatorem Chuckiem Hagelem. Dyskusje o stosunkach transatlantyckich przewidziane są w Berlinie, ale nie wiadomo jeszcze, w jakim miejscu się odbędą. Początkowo miały się odbyć w bramie. Tak, w bramie brandenburskiej, ale ta propozycja lokalizacji wywołała, jak twierdzi Le Figaro, polemikę. W Jerozolimie Barack Obama spotka się z wszystkimi przywódcami politycznymi Izraela i stanie przed ścianą płaczu w nadziei, że ten gest pojedna go ze społecznością żydowską w Stanach Zjednoczonych, która nieufnie spogląda na chęć Obamy prowadzenia dialogu z Iranem. Z Jerozolimy Barack Obama pojedzie do Ramalli, by spotkać się z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Le Figaro przypomina, że podczas swej podróży bliskowschodniej w marcu kandydat republikanów John McCain z Abbasem się nie spotkał. Korespondent Le Figaro podkreśla, że każda gafa lub nieostrożność popełniona przez 46-letniego kandydata może go drogo kosztować, tym bardziej, że dotychczas Barack Obama w kwestiach polityki zagranicznej okazywał się najmniej przekonujący. Z najnowszego sondażu Washington Post wynika, że 48% Amerykanów uważa, iż Obama byłby dobrym naczelnym dowódcą sił zbrojnych, ale drugie tyle uważa, że nie byłby. Natomiast aż 72% ankietowanych twierdzi, że John McCain nadaje się na naczelnego wodza znakomicie. Barack Obama zaprosił w podróż 3 dziennikarzy z największych stacji telewizyjnych i obiecał, że każdemu z nich będzie udzielał wywiadów osobno. Dobre posunięcie podyktowane doświadczeniem. Okazuje się, że od czerwca największe stacje telewizyjne poświęciły kampanii wyborczej Obamy 114 minut, a kampanii wyborczej McCaina tylko 48 minut. Tygodniki Time i Newsweek poświęciły kandydatowi demokratów 12 okładek w ciągu 3 lat, a kandydatowi republikanów tylko 5. Napięcie przed podróżą duże. Barack Obama nie może zachowywać się zanadto triumfalnie, a szefowie państw, z którymi będzie się spotykać, nie mogą zachowywać się wobec niego zanadto entuzjastycznie. W każdym razie podróż na wschód Baracka Obamy zapowiada się nadzwyczaj ciekawie. Sąd w Almelo, w małym mieście holenderskim, skazał 2 braci Baran, Hasana i Sabana, Turków z obywatelstwem niemieckim, na kary 7 i 3 lat więzienia. Za co? Za kupowanie kobiet z krajów Europy Wschodniej i Południowej i zmuszanie ich do prostytucji i za ich torturowanie. Afera stała się głośna w całej Holandii i poruszyła sumieniami narodu, który od długich wieków uznawał kupczenie ciałem, podobnie jak handel obrazami, za rzecz naturalną. Bracia Baran zarobili na setkach niewolnic grube miliony euro. Policja tropiła ich niecne poczynania od 2005 roku. Złapała bandytów po długim pościgu samochodowym ulicami Amsterdamu w lutym 2007 roku. Dodatkowej pikanterii sprawie nadaje drobny szczegół. Interesami braci Baran zajmowała się zręcznie ich mamusia, która lokowała pieniądze w nieruchomościach i w bankach. Eli Barnawi, Krzysztof Pomian i Benoît Remiche, współtwórcy Muzeum Europy w Brukseli, opublikowali w Le Monde wspomnienie o zmarłym przyjacielu Bronisławie Geremku. Oto treść wspomnienia. Odszedł jeden z największych Europejczyków. Bronisław Geremek stanowi symbol drugiej połowy XX wieku, który w sumie skończył się lepiej niż się zaczął. Niewiele osób w większym stopniu przyczyniło się do tego niż Bronisław Geremek. Jakaż to droga? Od warszawskiego getta do parlamentu w Strasburgu, od uniwersytetu do polityki, od partii komunistycznej do komunistycznego więzienia, od Solidarności na stanowisko ministra spraw zagranicznych swojego kraju. Jakaż to droga tego intelektualisty, humanisty i poligloty, polskiego i europejskiego patrioty, rozumem i sercem, a także obywatela świata. Bronisław Geremek był żywym dowodem na to, że kłótnie dotyczące tożsamości, którymi delektują się niektórzy, nie tylko zresztą w Polsce, są najzupełniej bez sensu. Po raz ostatni widzieliśmy Bronisława Geremka 21 czerwca w Lyonie na posiedzeniu Stanów Generalnych Europy. On mówił o Europie w sposób, do którego są zdolni tylko nieliczni europejscy politycy, łącząc wizjonerski zapał z pragmatyzmem, co cechuje tylko największe umysły. Mówił tak: gdyby mi ktoś powiedział w najciemniejszych czasach komunistycznej dyktatury, że dożyję chwili, kiedy mój kraj stanie się pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny, uśmiechnąłbym się tak, jak uśmiecha się na wspomnienie snu, który nie urzeczywistni się nigdy. Ale należało o to walczyć tak, jakby ten sen miał się ziścić. Ten profesor z brodą i nieodłączną fajką miał w sobie coś z Martina Luthera Kinga, a jego głos łagodny i ogromnie grzeczny łączył się z żelazną wolą oraz autorytetem docenianym natychmiast przez jego współpracowników. Dla nas, którzy od 10 lat pracujemy nad Muzeum Europy w Brukseli, jego odejście absurdalne i brutalne jest szczególnie bolesne. Bronisław był przyjacielem muzeum od pierwszej chwili. Stał się naszym przewodnikiem po arkanach Parlamentu Europejskiego, pomagał i doradzał. Stał się on naszym rzecznikiem we władzach europejskich i naszym mecenasem. Dzięki jego pomocy i wpływom byliśmy silniejsi. Teraz przyszło nam uczcić jego pamięć.
Sobotnią prasę francuską przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski, tu Paryż, Radio France International. Przypomnimy teraz Państwu z archiwum muzycznego RFI magazyn Piotra Kamińskiego z roku 2000 poświęcony wielkim dyrygentom operowym. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
ta sama muzyka, czy nie ta sama? Wszyscy trzej dyrygenci grali mniej więcej tę samą partyturę, to znaczy oczywiście wstęp andante z uwertury do Don Giovanniego Mozarta, a jednak wyszło im zupełnie co innego. W kolejności usłyszeli Państwo Artura Toscaniniego z orkiestrą NBC z roku 1946, minuta 40 sekund, Wilhelma Furtwängla z filharmonikami wiedeńskimi 8 lat później, 2 minuty 20 sekund i Daniela Hardinga z orkiestrą kameralną imienia Gustawa Mahlera z zeszłego roku, minuta 10 sekund. Czasy podaje nie z wrodzonej pedanterii, lecz by uzmysłowić Państwu przepaść, jaka dzieli wykonanie Furtwänglera od wykonania Hardinga. Dwa razy szybciej to już naprawdę całkiem co innego. Gdyż przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można mieć do interpretacji Hardinga, która moim zdaniem stawia zbytnio na ruch, zapominając o masie, o ciężarze, jaką ta muzyka mieć musi, a którą przy tym tempie można z pewnością uzyskać, to on gra Mozarta. Podobnie jak to czynił Toscanini, który z genialną intuicją już pół wieku temu poszedł daleko we właściwym kierunku. Furtwängla gra zaś wspaniale, ale coś zupełnie innego niż andante taktowane na dwa, jakie Mozart napisał. Wróćmy jednak do Daniela Hardinga, gdyż to on jest bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Jego nazwiska być może jeszcze Państwo nie słyszeli. Nie słyszała go zaś była z pewnością publiczność Teatru Châtelet parę lat temu, gdy ku jej rozpaczy i rozczarowaniu zastąpił on u pulpitu Orkiestry Symfonicznej z Birmingham znakomitego Simona Rattle, który złożony niemocą odstąpił koncert swemu asystentowi. Harding miał wówczas 20 lat, a wyglądał na 12. Gdy pojawił się na estradzie, drobny blondynek z większą od siebie batutą, żeby poprowadzić jedną z największych bestii w całym symfonicznym zoologu, czyli poemat Ryszarda Straussa Tako rzecze Zaratustra, przypomniało mi się wiadome słoniątko, które koniecznie chciało się dowiedzieć, co krokodyl jada na obiad. Tym razem jednak to słoniątko pożarło krokodyla i od tego czasu czekałem cierpliwie na jego powrót. Nastąpił on 2 lata temu na festiwalu w Aix-en-Provence, którego nowy dyrektor, Stefan Lissner, zaprogramował na inaugurację swego pierwszego sezonu właśnie Don Giovanniego Mozarta w reżyserii samego Petera Brooka. Pierwszym dyrygentem spektaklu był jednak Claudio Abbado. Harding miał zaś prowadzić te gorsze przedstawienia z drugą obsadą. Publiczność biła się zatem o miejsca na Abbado, aż do pierwszego występu Hardinga, począwszy od którego wymieniano dwóch Abbado za jednego Hardinga. Co oczywiście właśnie zmyśliłem, co jednak wcale nie jest dalekie od prawdy. Abbado poprowadził bowiem interpretację całkiem konwencjonalną, podczas gdy Harding zmiótł dosłownie z nóg zblazowaną publiczność z Aix od pierwszych taktów uwertury. Do tego jeszcze miał w obsadzie nikomu nieznanego młodego barytona szwedzkiego Petera Mattei o głosie jak aksamit. Jedna z najpiękniejszych serenad Don Giovanniego, jakie słyszałem w życiu. Pietra Mattei z orkiestrą imienia Gustava Mahlera pod dyrekcją Daniela Hardinga. Nagranie z jednego ze spektakli festiwalu w Aix-en-Provence z lipca ubiegłego roku, opublikowane właśnie na płytach Virgina. Sam Mattei nie wystarczyłby jednak, by zrobić na publiczności Aix aż takie wrażenie. To Harding był sprawcą sensacji. Dzięki swojej koncepcji tej opery, która zdradzała bardzo dobre rozeznanie w różnorodności, takich odkryciach interpretacyjnych, jakich dokonali w ciągu ostatniego dziesięciolecia tak zwani barokowcy. Zagrał ją mianowicie nie jako dostojną, romantyczną tragedię w stylu Furtwängla, ale jako XVIII-wieczną operę buffa, którą Don Giovanni jest bez reszty, gdyż choć wyrósł ponad swoją epokę, wyrósł także z niej i tylko powrót do jej stylu może mu wymierzyć sprawiedliwość. Harding zagrał więc nie tylko dużo szybciej to, co zazwyczaj grywa się zbyt wolno w stylu wagnerowskim, ale także w wielu miejscach zwolnił to, co zazwyczaj grywa się zbyt szybko w duchu Rossiniego. Dzięki temu wyszedł mu jeden z najbardziej przekonujących finałów pierwszego aktu, jakie znam.
tiene un pasito. Non vale il poveretto, come un pasito, come un pasito, servita, servita viene un fa. No, no, allora non voglio che parla di mio. No, sì, chiaro un pasito.
finał pierwszego aktu Don Giovanniego Mozarta, począwszy od tria masek do szalonej ucieczki tytułowego bohatera, w nagraniu z festiwalu Aix-en-Provence z lipca ubiegłego roku z udziałem orkiestry kameralnej imienia Mahlera i pod dyrekcją Daniela Hardinga. Don Giovanni Peter Mattei, Leporello Gilles Cachemaille, Donna Anna Carmela Remigio, Donna Elvira Véronique Jans, Don Ottavio Marc Padmore, Zerlina Lisa Larson, Mazetto Till Fechner. Słyszeli w tym państwo lepszych śpiewaków? Ja też. I to jeszcze jak. Ale tak skonstruowanej sekwencji temp w idealnej zgodzie ze scenicznymi wydarzeniami i z wewnętrzną logiką muzyki nie słyszy się często. Harding komentował swoje decyzje interpretacyjne już w programie festiwalu, stwierdzając trzeźwo, że jeżeli uważne czytanie partytury wykazuje sprzeczności z przyjętą tradycją, to wątpić należy w słuszność owej tradycji, a nie w to, co napisał Mozart. Na drugą serię przedstawień w roku ubiegłym Stefan Lisner już nie zaprosił Claudia Abbado. Przypuszczam natomiast, że honorarium Daniela Hardinga nieco podskoczyło. Przypomnijmy, że młody Brytyjczyk ma dzisiaj 24 lata, a debiutował w wieku lat 18 za pulpitem orkiestry Simona Rattla w Birmingham, zdobywając natychmiast wyróżnienie Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego za najlepszy debiut roku. Już wkrótce, w ramach Berlina Festwochen, dyrygował po raz pierwszy filharmonikami berlińskimi, gdzie w sezonie 1995-96 był asystentem właśnie Claudia Abbado. W tym samym 1996 roku debiutował jako najmłodszy dyrygent w dziejach w sławnej serii londyńskich koncertów promenadowych, gdzie powrócił dwa lata później. Od tego czasu przemierzył cały świat, prowadząc wszystkie wielkie orkiestry londyńskie, Królewską Filharmonię w Sztokholmie, gdzie go zaprosił SAP Kasalonen, orkiestry filharmoniczne z Oslo i z Los Angeles i lipski Gewandhaus, choć na wzór swego mistrza Simona Rattla woli na razie wiązać się na stałe z zespołami skromniejszymi. Jest dzisiaj dyrektorem muzycznym niemieckiej filharmonii kameralnej w Bremie, z którą nagrał cykl uwertur Beethovena. Thank you. Coriolan, uwertura Beethovena, opus 62, w wykonaniu niemieckiej filharmonii kameralnej w Bremie pod dyrekcją Daniela Hardinga. Czy Harding jest już dzisiaj w pełni dojrzałym muzykiem, godnym stanąć obok największych mistrzów batuty, jak to zasugerowałem na samym początku tej audycji? W moim przekonaniu na to jeszcze trochę za wcześnie. Dwa koncerty, jakie poprowadził na tegorocznym festiwalu w Aix-en-Provence, również z orkiestrą imienia Mahlera, gdzie znalazły się rzeczy tak rozmaite jak kantata Händla Apollo i Dafne, balet Strawińskiego Apollo i Muzy i ósma symfonia Dworzaka, wykazały, że młody dyrygent winien nieco ograniczyć spożycie mocnej kawy i podjąć ćwiczenia z medytacji transcendentalnej. Podobnie bowiem jak paru innych jego fenomenalnie uzdolnionych rówieśników, lepiej potrafią muzykę podniecać niż ją koić. I wciąż jeszcze nie opanował świętej zasady sformułowanej chyba przez Ryszarda Straussa. Tempa wolne grać tak, jakby były szybkie, a szybkie tak, jakby były wolne. Na razie Harding wszystkie tempa gra tak, jakby były bardzo szybkie, bo bardzo żarłoczne z niego słoniątko. Händlu dał śpiewakom tak do wiwatu, że pogubili połowę bardzo trudnych wokalis. A Dworzak nieco pruł mu się w palcach, sadząc wielkimi susami od kulminacji do kulminacji. Ale nie żądajmy od młodego dyrygenta wszechwiedzy i wszechrozwagi. Lepiej brać od niego to, o czym wielu jego starszych kolegów dawno zapomniało. Ciekawość repertuarową, której dowiódł debiutując u Virgina płytą poświęconą muzyce Witolda Lutosławskiego, apetyt grania, świeżość i przenikliwość spojrzenia na wysłużone nawet partytury, wstręt do rutyny i porywający temperament. Osobiście będę uważnie śledził przyszłe dzieje Daniela Hardinga. Uwertura Ludwika van Beethovena Egmont, opus 72, w wykonaniu niemieckiej filharmonii kameralnej w Bremie pod dyrekcją Daniela Hardinga z ostatniej płyty młodego brytyjskiego dyrygenta nagranej dla firmy Virgin. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Alors c'est quoi?